Jest 17 maja 2020 roku, a to jest podcast W terenie. Ja nazywam się Marcin Maziarz i zapraszam na magazyn 6.7 do słuchania. Prawdę mówiąc, nie pamiętałem o tym, ale tuż po północy Facebook przypomniał, że dokładnie 4 lata temu, 17 maja 2016 roku, trafił do Was pierwszy numer drukowanego magazynu 6.7. Pamiętam tamto popołudnie, drogę do Bydgoszczy, możliwość oglądania z bliska tego, jak się drukuje. Łezka trochę kręci się w oku, czasy się zmieniły i 4 lata później magazyn 6.7 jest także w wersji do słuchania. Drukowany też będzie, trafi do Was za około miesiąc. A dziś podcast W terenie bardzo aromatyczny, pachnący miodem i kawą. I to wszystko z naszego regionu. Też macie wrażenie, że kwitnących pól rzepaku jest więcej niż jeszcze rok temu? Pszczoły mają co robić, mają też co robić pszczelarze. Bożena Wola z Fundacji Pszczoła zabrała mnie do pasieki daleko od szosy, za to z rzepakowym polem tuż za płotem. Skąd się biorą pszczelarze i czego uczą pszczoły? Nie przedłużam, zapraszam do słuchania. Cudowne miejsce w gminie Szydłowo, w miejscowości, o której istnieniu dowiedziałem się dzisiaj. Majowe popołudnie, słońce świeci w oczy, za płotem kwitnie rzepak i obłędnie pachnie, a obok mnie siedzi Bożena Wola z Fundacji Pszczoła. Cześć Bożena.
Cześć Marcin.
Z Fundacji Pszczoła, ale nie o fundacji dzisiaj porozmawiamy, za to o pszczołach, bo ty w te pszczoły jakoś strasznie się wkręciłaś ostatnio.
Miałeś dzisiaj możliwość przeglądu razem ze mną.
Tak, Bożena kazała mi założyć taki pszczelarski skafander z woalką i zaprowadziła do uli i o dziwo nic mnie nie urządliło nawet.
Bo one są bardzo grzeczne. Ja ci mówiłam, Marcin, że są bardzo grzeczne.
Mówiłaś, Mariole, są bardzo grzeczne.
Tak. A wkręcanie się, no to to, co teraz się jakby na powrót obudziło, to jest pokłosie jakby sytuacji z dzieciństwa, tak? Pszczoły były zawsze. Tatuś zajmował się pszczołami, zabierał nas ze sobą i ten czas, który tam spędzaliśmy, to był właśnie taki fajny, intymny bycia z rodzicem z jednej strony, ale z drugiej strony też takiej nauki zatrzymania się. Zobacz, Bożena, tam, jak one się zachowują, jak one latają. Przy okazji zwracasz uwagę na przyrodę i tego wszystkiego się nauczyłam. Zostało mi pokazane, jak byłam dzieckiem i mam wrażenie, że teraz jakby trochę do tego wróciłam.
I wspomniałaś o tym, że wy chodziliście z tatą i tata chyba, no jesteście jego dumą, bo wszyscy troje jesteście pszczelarzami, ty i twoi bracia.
Tak. To mogę powiedzieć, że ja jestem tutaj najmniejszym pszczelarzem, bo ja zajmuję się pszczelarstwem bardziej po to, żeby ludziom opowiadać o pszczołach, a nie po to, żeby rzeczywiście prowadzić pasiekę taką typowo towarową i sprzedawać miód, bo to nie jest moim celem. Moim celem jest posiadanie pszczół po to, żeby móc o nich opowiadać.
A co chcesz opowiadać o pszczołach?
Chcę właśnie przekazać odrobinkę tego, co ja dostałam w prezencie właśnie od mojego taty, czyli zatrzymajmy się na chwilkę, zobaczmy do tego ula, zobaczmy jaką fantastyczną społeczność tworzą, jak się zachowują, jak się opiekują matką, jak się opiekują swoimi maluchami, jak wylatują, jak pracują, jak są, wielu rzeczy można się nauczyć też, w zależności od tego tak naprawdę z kim się rozmawia, żeby można jakby językiem tej osoby przekazać i pokazać pewne elementy, które można znaleźć w ulu. Na przykład, ja wywodzę się, przez wiele lat pracowałam w magazynie komercyjnym jednej z dużych firm tutaj w lokalnie i zajmowałam się usprawnieniem procesów logistycznych. I to jest absolutnie niesamowite, kiedy przyglądam się pszczołom i widzę, jak one
stosują lin.
Jak one stosują lin, dokładnie. Bardzo dużo czasu zajmuje pszczołom karmienie maluchów. To jest taki jeden z korowych procesów, można tak powiedzieć. I one mają tak poukładane zapasy, że po drodze zabierają miód i pierzgę, które są poukładane tak, w taki sposób, że robią to jedno jakby kolejno i przychodzą do maluchów i je karmią tym miodem i pierzgą, nie? To jest no, dla mnie absolutnie niesamowite i takich przykładów można byłoby mnożyć.
I robią to w takiej kolejności, żeby zużywać jak najmniej zasobów, tak?
Żeby zużywać jak najmniej zasobów, żeby zużywać jak najmniej energii i żeby zużywać jak najmniej, żeby ta droga między stanem zapasu a maleństwem była jak najkrótsza.
Ty pszczelarstwem interesowałaś się przez całe życie?
Nie, właśnie nie. To było tak, że no właśnie w tym domu rodzinnym były pszczoły. Później jakby odwiedzając dom rodzinny, to odwiedzałam moich braci, którzy mają też duże pasieki towarowe.
Kilkaset kilometrów stąd, dodajmy.
Tak, kilkaset, prawie 600 kilometrów stąd. No i przyjeżdżając do nich na wakacje, to też razem pracowaliśmy i to było fajne i tam od nich się dużo też mogłam uczyć i obserwować i też takiego troszeczkę innego myślenia o pszczelarstwie, bo już nie takiego dziecinnego, tylko takiego procesowego właśnie, czy hodowli też pszczoły, nie? Stąd potrafię sobie sama poradzić z hodowlą tych pszczół, które mam tutaj, no bo sporo czasu spędziłam właśnie pracując w tych dużych pasiekach, dużych towarowych pasiekach moich braci. I no i takie wyjazdy, przypominam sobie, jak chyba w zeszłym roku albo 2 lata temu byliśmy aż gdzieś pod Rzeszowem i była spać. Pracuje się w kombinezonach. Odbieraliśmy miód wtedy akurat. Po pierwsze musieliśmy tam dojechać, więc od tej miejscowości, skąd ja pochodzę, do tego miejsca było jeszcze 400 chyba, albo 300, więc wyjechaliśmy wcześniej, jeden dzień wcześniej, więc trochę jakby piknik. Natomiast było trzeba wstać chyba o 4, żeby dojechać w lesie, w górach, w lesie, w miejsce, gdzie ta pasieka była ułożona. Widoki, które oferuje przygoda z pszczelarzeniem, to jest coś, czego nie można, czego nikt nie odbierze. Po prostu tam było przepięknie, aczkolwiek pamiętam, że myślę, że schudłam chyba z 2 kilogramy tam, bo było 35 stopni, a my w tych strojach przez 8 godzin po prostu podnosiliśmy takie skrzynki, które ważyły, poczekaj, 2 razy 12, tak, no, do 24 kilogramów, więc trochę pary trzeba też mieć.
Ciebie osobiście nie kusi taka duża towarowa pasieka? Wolisz taką małą pasiekę edukacyjną, nazwijmy ją?
Jeżeli miałabym się zaangażować w taką dużą towarową pasiekę, to musiałabym zrezygnować z wszystkiego innego, nie? Bo to jest po prostu gospodarstwo wtedy. A ja bardzo chcę robić to, w czym już zasmakowałam, czyli właśnie dla mnie bardzo, bardzo ważny jest kontakt z drugim człowiekiem i ta edukacja, czy te spotkania w pasiece są dla mnie nie do przecenienia. I ja tym się chcę zajmować, to chcę robić. Ja powiększę pasiekę. Generalnie teraz przez tą sytuację z koronawirusem to się zatrzymało, ale miałam przywieźć tutaj 12 dodatkowych rodzin, więc jak mając już tam powiedzmy tych 20 kilka rodzin, to jest generalnie trochę pracy, takiej fajnej, fizycznej, bardzo uziemiającej, fizycznej, bardzo uziemiającej pracy, ale też bardzo satysfakcjonującej, ale to daje jeszcze pole manewru na to, że możemy zrobić spotkanie, możemy zrobić event, możemy się spotkać w szkole, można w pasiece porozmawiać normalnie jak z człowiekiem, a nie tylko biegając ze skrzynkami tam i z powrotem, nie? Albo zbijając ramki, albo stojaki. Ostatnio jak zbijałam stojak, już jest okej, ale ach, ja myślałam, że to
paluszek?
Oj, to jak? Po prostu klasyka, klasycznie. Ja mogę robić różne rzeczy, ale naprawdę nie chcę być stolarzem. Nie chcę być stolarzem. Ja jestem o tym przekonana, że nie chcę być stolarzem. Niedzielę malowałam sobie pięknie paznokcie, w ogóle takie miałam ładne, czerwone, super paznokcie, lakier, rimmel, krwista, czerwień, super. No i w poniedziałek miałam tutaj przynosić stojaki pod to i one przyszły paczce, ale były, trzeba je było poskładać. Tak, były gwoździe, znaczy się, że trzeba pozbijać, dobra. Poszukałam młotka, wymierzyłam, tak, pierwsze uderzenie. pierwsze uderzenie po prostu było idealnie w palec, klasycznie, jak na kreskówkach. No i miałam piękny czerwony paznokieć, a pod spodem miałam idealnie tego samego odcieniu koloru swoją krew. Byłam wściekła i zła, ale okej, no ogarnęłam.
Czy ty się kiedykolwiek bałaś pszczół? Bo taki przeciętny człowiek, który słyszy, myśli o kontakcie z pszczołami, no to pierwsze, o czym myśli, pszczoła ma żądło.
Tak, ma żądło.
Bałaś się kiedyś?
Nie bałam się pszczół. No właśnie przez to takie oswojenie z dzieciństwa, ale też rozumiem, że rzeczywiście, że wielu osobom w pierwszej kolejności pszczoła kojarzy się na równi pewnie z żądłem i z miodem. I to jest bardzo słuszne, w tym sensie, że należy mieć respekt, należy mieć szacunek i wiedzieć kilka rzeczy po prostu, kiedy się tam zbliżamy do pasieczyska. Natomiast kiedy pszczoły pracują, tak jak dzisiaj miałaś okazję to zobaczyć, przecież jak przyszliśmy, to był już taki moment, że one mocno latały i latały sobie na zbierać nektar na rzepak właśnie, no to one były absolutnie niezainteresowane naszą osobą, zupełnie nie były zainteresowane. Nawet mogę, wróćmy do tej historii z tym odbieraniem miodów w tych górach, jak byliśmy. Wtedy była idealna temperatura też do tego, żeby one zbierały ten, akurat wtedy spać. Mimo tego, że my pracowaliśmy i zabieraliśmy im miód, one nawet nie zwracały na nas uwagi. One dalej latały po prostu po nektar. One nie są zainteresowane ludźmi. One są zainteresowane ludźmi w sytuacjach albo inaczej. Trzeba pamiętać o tym, żeby kiedy idziemy do pasieki, nie poperfumować się, żeby nie mieć jakiegoś takiego intensywnego zapachu.
Potu też nie?
Potu chyba też nie zbytnio, chyba też nie, ale no myślę, że pot by bardziej zaakceptowały niż na przykład jakiś tam, no jakiś zapach sztuczny, nie? Albo kwiatowy na przykład, też może niekoniecznie. Nie cierpiam zapachu alkoholu, więc po pijaku do opasieki też nie za bardzo. Nie należy się ubierać w ciemne kolory, bo one wtedy bardziej reagują. Nie cierpią włochatych rzeczy, czyli jak się ubieramy, nawet zadbać o to, żeby te rzeczy nie były futrzaste, nie? Bo tak jak one kochają, po prostu uwielbiają, jeżeli pszczoła zaatakuje, to poleci pierwsze we włosy albo w coś futrzanego, nie? Bo one jakieś mają taki instynkt chyba wyrobiony przez tysiące lat do swoich futrzanych nieprzyjaciół, że jak pszczoła atakuje, to właśnie leci w włosy albo leci na, taki mam jeden czarny sweterek, uwielbiają go. Bohaty. No i to takie rzeczy trzeba pamiętać, kiedy się świadomie wybieramy do pszczół. Natomiast jeżeli pszczoły po prostu sobie funkcjonują w środowisku, w którym mieszkamy, czyli sąsiad ma pszczoły, albo gdzieś jest pasieka w niedalekiej odległości, to możemy naprawdę z wielkim spokojem nie zwracać na nie uwagi, bo one też na nas nie zwracają uwagi. Jeżeli pszczelarz jest mądry, to też zadba o to, żeby one nie były dla nas uciążliwe. Można popełnić wiele błędów przy hodowli pszczół i albo nie zwrócić uwagi na pewne rzeczy. I jeżeli pszczelarz, jeszcze raz powtórzę, jeżeli pszczelarz zadba o potrzeby pszczół, czyli że mają wodę blisko, to one nie będą nam przeszkadzały. Nie? One nie latają do jedzenia. Osy latają do jedzenia, czy do słodkiego picia, czy do lodów, czy do steków, nie wiem, czy zwróciłeś, Marcin, uwagę, jak tam...
Tak, się... mięsko lubią.
No, grillu, to potrafią sobie taki kawał po prostu odgryźć i z tym kawałem uciekać, no to osy. A pszczoły takich rzeczy po prostu nie robią, nie? One na przykład, co ciekawe, mogą polecieć na owoce, ale nie na owoce na naszym deserze, tylko na owoce w sadzie. Chyba któryś taki był rok, że pszczoły przyniosły takie dziwne coś i co się okazało być sokiem po prostu z owoców jakichś, nie? Ale to było w sadzie, kiedy tych owoców było mnóstwo i one leżały na ziemi, a już nie było innego pożytku, nie? Czyli one nie miały kwiatów, bo to, jak to, jeżeli to były owoce, to była jesień, i nie miały innego pożytku, no to wtedy sobie tam upatrzyły te owoce i je zbierały, ale do naszego jedzenia nie.
Twój ulubiony miód?
No dobrze, więc tak.
Każdy.
Nie. Miód dla mnie, im ciemniejszy ma kolor, tym jest dla mnie szlachetniejszy i mi lepiej smakuje. Zresztą badania też to potwierdzają, że generalnie tak ogólnie rzecz zupełnie ujmując, te ciemniejsze miody mają lepsze właściwości.
Czyli gryczany.
Gryczany, aczkolwiek gryczanym jest właśnie tak, ja akurat lubię ten smak, ale to jest taki smak, który charakterystyczny. Bardzo charakterystyczny, ale mam na myśli właśnie spadziowy miód. Bardzo lubię. To tak, gdybym miała wyjeść sam. Natomiast zawsze mnie zadziwiają tak, miody, które są tutaj zbierane lokalnie na łąkach nadtąteckich. Takie późne miody z czarcim żebrem, z jakimiś takimi roślinami akurat niesamowitymi.
Zielskami.
Zielskami cudownymi, mieszane właśnie, nie gatunkowe, tylko właśnie co tam na tej łące urosło, no to są skarby, nie? To są absolutnie skarby. No i tak, no, są różne kategorie, w których byłyby najlepsze, nie? Mogłabym powiedzieć, że mój miód jest najlepszy po prostu. Który lubię najbardziej, ten mój.
Czy to jest tak, że co roku miód z tego samego pożytku może smakować inaczej?
Z tego samego pożytku miód będzie smakował tak samo. Nie?
Czyli rzepakowy co roku jest tak samo, nie będzie różnic?
Myślisz o tym, że zmieniają się gatunki rzepaku, tak?
Na przykład.
Nie sądzę, natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o rzepak, to jest taka historia, że coraz częściej rzepak nie wymaga zapalania przez pszczoły i może nie nektarować. I bywają takie uprawy rzepaku, które po prostu jest ich, są hektary, a nie ma w ogóle miodu, ponieważ ten rzepak nie wymaga, nie? Zapylania przez pszczoły. Tak, no to jest dywersyfikacja ryzyka, nie?
Czego cię nauczyły pszczoły?
Cierpliwości, skupienia, spokoju, zatrzymania się. Bo znamy się już jakiś czas i wiesz raczej...
Prawie 20 lat.
Tak, że jestem taką osobą, której raczej no, jest dużo.
Wszędzie.
I dużo i wszędzie i jestem ten, no, nadpobudliwa ruchowo i językowo. A właśnie przy ulu po pierwsze potrzebna jest cisza i spokój i tak się totalnie wyciszam, nie? To jest fajne. Fajne, naprawdę super. Na lekarstwo, no, jak chyba w Finlandii, tak? Czy w Wielkiej Brytanii jest na receptę, są wypisywane lasy, to ja, no, ja przyjmuję w dużych dawkach pasiekę na receptę.
No to pasiekę na receptę chyba wszyscy powinniśmy przyjmować w dużych dawkach. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Recepta, z którą zamiast do apteki idziemy w plener, ja to kupuję. A teraz coś z zupełnie innej beczki i wcale nie będzie to skecz z hiszpańską inkwizycją w roli głównej. Będzie równie aromatycznie jak wokół uli, choć zapachy będą zupełnie inne. Jest spore prawdopodobieństwo, że właśnie sięgasz po stojący obok kubek z kawą. Nawet jeżeli nie, to całkiem możliwe, że za chwilę skusisz się na kawę, bo opowieść o niej może być równie pobudzająca. Coffee Cave to rzemieślnicza palarnia kawy z ujścia. Stoi za nią Adam Strugarek, który na morzu tęsknił za kawą, która będzie mu po prostu smakowała. Like two different species, still the same. We're like juggling high. Adamie, jaką kawę pijesz najchętniej?
Piję Indie Malabar. To jest moja ulubiona kawa.
Czym się charakteryzuje?
Przede wszystkim bardzo mi się podoba ziarno. Jest duże, ma piękny kolor i bardzo ładnie się wypala. Natomiast smak to prażone orzechy, są jakieś nutki karmelu, fajna pianka, no brązowa, o bieli bym tu raczej nie mówił, bo to jest taki profil średni wypału i to jest mój numer jeden.
Zawsze mnie zastanawiały, tak jak w winie, ta nutka orzechowa, gdzieś czuć korę dębu, jak długo trzeba pić kawę, żeby te nuty rozpoznawać?
To znaczy, jeżeli chodzi o zapach, im kawy mniej, tym tego zapachu jest mniej. Wiadomo, ja tutaj na przykład z jednego wypału mam 3 kg. Jeżeli ta kawa sobie gazuje jeden dzień tutaj u mnie, no to wówczas podnosząc wieczko, ten zapach roznosi się i jest go bardzo dużo. Natomiast najlepiej ona pachnie, jeżeli się ją mieli, a później już parzy. Czyli no, dużo zapachu jest z mielenia, dużo zapachu jest z samego parzenia.
Jak długo trwa wypalanie jednej porcji kawy?
Wszystko zależy od, w zasadzie od paru czynników. Pierwszy to jest wielkość ziarna. Drugi to jest wilgotność. To wszystko ma wpływ. Trzeci efekt, jaki chcemy uzyskać w kubku. Ja nie jestem oczywiście baristą, ale no jakieś te profile smakowe tutaj proponujemy. My palimy kawę średnio. Ciemna kawa jest używana w blendach. Natomiast wypał trwa, powiedzmy, od, jeżeli nie jest to pełny zasyp, no to 10 do 16 minut to już jest tak maksymalnie, ile się spotkałem. Natomiast uśrednimy to, to jest około 12, 13, 14 minut.
To jak się zaczyna przygoda z porcją kawy? Pewnie od sprowadzenia ziarna.
Kawa oczywiście no, swoją historię zaczyna gdzieś tam na plantacji, na świecie, w pasie kawy. Jest sporo tych państw, które kawę produkują. W tej chwili jedni z wiodących to jest właśnie Brazylia, Kolumbia, Wietnam ostatnio również. Ta kawa jest obrabiana tam na miejscu i pakowana w worki jutowe.
Surowa kawa.
Surowa kawa zielona, już wysuszona, obrobiona. I później ona trafia do Europy. Są specjalne spółki, które zajmują się importem tej kawy. Mój dostawca to Bero Polska, to jest spółka z Gdyni. Jest to spółka przynależąca do jednej z większych grup na świecie zajmujących się kawą z Niemiec. I no, tam to już w zależności od tego, co ja zamówię, ona przyjeżdża do mnie opakowana. Niektóre kawy są jeszcze segregowane czy pakowane nawet w Europie. Natomiast ta kawa później trafia tutaj do naszych skrzynek, a potem już do pieca. Obróbka termiczna, bo w zasadzie zielone ziarno nie tyle, że nie smakuje, ale no jest pozbawione tych wszystkich walorów smakowych, jakie mamy w kubku, nie? Czyli ten proces jest jak najbardziej obróbki uzasadniony, a później to już do kubka w dużym skrócie. To znaczy jeszcze są pośrednie instalacje przy wypale. Jest jeszcze odkamieniacz, bo kawa również w workach może mieć kamienie. Gdyż jest suszona na słońcu, na jakichś tam płaskich, dużych obszarach betonowych czy niebetonowych i zdarzają się kamienie, więc przy większych instalacjach stosuje się odkamieniacze.
W kubku czy w filiżance?
Ja piję i tak, i tak. Piję w filiżance, jeżeli mam ochotę tych kaw wypić więcej. Trochę się oszukuję, bo lubię kawę pić, natomiast jeżeli wypijam jej 4-5, no to piję w filiżance. Natomiast jeżeli wiem, że nie będę na to miał czasu, no to jest kubek. Chociaż bardzo źle mi to wychodzi, bo tych kaw nadal jest 3 albo 4, więc nie wiem, czy nie wychodzi więcej, ale staram się nieskutecznie oszukiwać, jak widać.
Skąd twoja pasja do kawy? Jak się zaczęło?
Wracając do samego początku, no to ta praca dotychczasowo zawodowa, bo ja zajmuję się kawą z pasji, właśnie dlatego, że ją lubię pić. Czyli jakieś złe doświadczenia w kubku. Nigdy jakoś specjalnie pijąc mielonkę nie byłem do tej kawy przekonany. Jakoś zawsze z mlekiem się tą kawę piło, ona nigdy idealnie nie smakowała. Od czasu, jak dostałem od swojej żony ekspres bodajże na święta, no to zacząłem się tą kawą interesować. No ale przede wszystkim strasznie mnie drażniło w pracy picie kawy w krajach, w których ta kawa jest, jest jej dużo.
Bo powiedzmy o tym, jesteś marynarzem z zawodu.
Znaczy już w tej chwili staram się być emerytowanym marynarzem tak potocznie, ale no tutaj sobie przypnę medal, to się nazywa oficer floty handlowej, bo to jest inny stopień. Ale tak, felek marynarz to mój zawód. I no, dzień na statku bez kawy to jest tak jakby żołnierz chodził bez pistoletu czy tam karabinu. Więc ta kawa rano, wieczór, południe, w nocy, bo system pracy zmianowy, jeszcze do obiadu, po obiedzie, przed obiadem, w lunch i w każdą porę.
To ile na statku pije się kawy?
6. To myślę jest takie minimum. Ci, co pracują w biurach, bo na statku też są biura, myślę, że piją znacznie więcej. Ale no dobra kawa to podstawa i tej kawy nigdy dobrej nie było. Zwłaszcza w takich krajach jak Brazylia, Trinidad, czy nawet Indonezja, tam gdzie my pracowaliśmy. Dlaczego? Dlatego, że była często bardzo ciemno wypalana i bardzo często była to robusta, słabej jakości. Dlatego ją też mocno wypalali.
A może taką kawę tam lubią?
Podejrzewam, że lubią ją sprzedawać, a nie do końca pić.
No i w ten sposób doszedłeś do Coffee Cave. Ta nazwa mnie intryguje bardzo mocno. Jaskinia, to jest twoja jaskinia, tu gdzie siedzimy?
Tak, to znaczy sam wybór jaskini padł dlatego, że bardzo dużo nazw, które przeszły mi przez głowę, a było ich myślę, że więcej niż 100, jest już użytkowanych. Tych palarni na świecie, w ogóle w Polsce, małych palarni, takich czy domowych, czy już w tej chwili może nie mikro, ale średnich przedsiębiorstw, które się fajnie rozwinęły, jest sporo. Coraz więcej tego przybywa, zwłaszcza w dużych miastach. W samym Poznaniu są chyba ze 3-4, może nawet więcej. 3 to, o których ja wiem. Wrocław 6 albo i więcej, także jest tego sporo. I Coffee Cave padło na tą jaskinię, bo tak mi się skojarzyło to miejsce. To
jest twoja męska jaskinia.
Tak, to jest wydzielony obszar w części mojego domu, który przeobraziłem w pracownię, w salę produkcyjną, usługową, bo taki w tej chwili jest tutaj status prawny i tu nikt inny nie ma wstępu. Dzisiaj jesteśmy wyjątkowo i po prostu no, to jest mój kawałek podłogi. Ja się tutaj spełniam, ja tą kawę piję, palę, testuję. Nie zapytałem cię o kawę, może masz ochotę.
I tu wstyd się przyznać, ale nie przepadam za kawą. Przekonaj mnie, że kawa może być dobra.
Ja myślę, że te kawy, bo tak, nie wiem, z czym ci się kojarzy kawa.
Z czymś gorzkim.
No właśnie, i to jest całe sedno tej kawy. Te kawy ciemno wypalane, tam raczej będzie dominował smak gorzki. Te kawy, które ja staram się tutaj proponować, to są kawy średnio wypalone i one bardzo dobrze smakują nawet bez mleka, bo większość ludzi dolewa mleka, bo ta kawa jest za gorzka. Skąd to się wzięło? Z tego, że większość kaw na półkach w sklepach jest wypalana ciemno. To pozwala ukryć wadę ziarna. Oni po prostu to ziarno mogą taniej nabyć i wówczas taniej sprzedać. Czyli generalnie jest to zakrywanie niedoskonałości surowca. Nie? I to dlatego też się w naszym kraju przyjęło, że większość ludzi błędnie kojarzy albo myli zawartość kofeiny i ten smak kawy, ten mouthfeel, tą cielistość, którą kawa zostawia, bo wszyscy mówią, że kawa ma być mocna. Teraz co to znaczy? Czy ta kawa ma mieć dużo kofeiny, czy ma wykręcać język i buzię, nie? Czyli że ma być po prostu mocna w smaku. To są, mogą być dwie różne rzeczy, no bo to robusta ma dużo kofeiny w swoim ziarenku, więcej niż arabika i teraz to jest takie dwuznaczne. I no u nas przyjęło się, że ta kawa ma być mocna, jest grono klientów, którzy chcą pić kawę ciemno wypalaną, bo ta średnio wypalana jest im po prostu za słaba.
Czyli mocna w smaku.
Mocna w smaku.
Z kofeiną różnie.
Z kofeiną jest różnie, natomiast no, można to też połączyć, można to zbalansować, ale mówię, nawet gdybym miał w swojej ofercie 20 kaw, myślę, że nie każdemu bym dogodził. Każda kawa inaczej smakuje, aczkolwiek do tej pory mam, znaczy usłyszałem jedną negatywną opinię na swój temat. Nie może na swój, ale komuś tam kawa nie zasmakowała. Natomiast były to kawy te ciemno wypalane. ale obroniłem się kawą średnio wypaloną. Czyli ktoś musiał widocznie już w tych kawach grzebać albo na tyle być, że tak powiem w cudzysłowie, opitym, że musiał te kawy lepsze próbować i no temu nie podeszły, bo kawy mieszane są z robustą. Robusta jest płytsza w smaku, płytsza w zapachu. Ona robi robotę w kubku. Ta pianka jest gęsta od robusty i jest więcej kofeiny, czyli to pobudzenie też jest większe. Natomiast odczucie samego smaku od kawy ciemnej, ciemnopalonej, no to będzie przeważała jednak ta goryczka.
Czy ty palisz kawy jednolite, czy robisz blendy?
Są kawy jednorodne, tak. Są kawy też blendy. W tej chwili są trzy, aczkolwiek zastanawiam się nad modyfikacją jednego lub wprowadzeniu nowego. Jeszcze sam nie wiem, na razie testujemy. Chciałem ci zaproponować właśnie, żebyś spróbował, ale okej, możemy to...
Mogę spróbować.
Dobrze, no może później coś zaparzymy. My robimy i blendy, to znaczy ja robię blendy i robimy też te kawy jednorodne, gdyż też w naszym kraju przyjęło się picie 100% arabiki. Potocznie tak wszyscy mówią, prawda?
Jak się przygotowuje blend? Zaczynasz robić nowy blend z jakąś myślą przewodnią, że on ma być taki czy inny, czy po prostu mieszasz gatunki kaw i sprawdzasz, czy coś fajnego z tego wyjdzie?
Znaczy na początku jakieś tam własne założenia mam. Wiem, jak smakują moje kawy jednorodne. I teraz próbując połączyć tą kawę arabikę z robustą, przygotowuję sobie parę wariantów, parę profili wypału i wybieram ten, który najbardziej mi odpowiada. Oczywiście no, próbuję to parzyć paroma metodami, czyli przelewowymi, ekspresem kolbowym, ekspresem automatycznym, bo kawa różnie wychodzi w takim, inaczej w takim, tu jest inaczej ubita, tu bija automat, tu ręka.
W szklance nie zalewasz?
Zalewam też w szklance oczywiście, bo tak się u nas też pije i są klienci, którzy każą sobie kawę mielić, więc ją mielimy, że tak powiem, na życzenie i wybieram po prostu, oczywiście sprawdzam też wizualnie, jak wygląda pianka i tak dalej. To się nazywa cupping, jest takie określenie. I sprawdzam, jak ta kawa po prostu mi smakuje. Jeżeli mi smakuje, no to jeszcze robimy taką próbę po rodzinie, po znajomych. Trafiają powiedzmy takie setki, 50 gram na próbę lub jeżeli się dużo osób przewija, ostatnio nie, no bo wiadomo koronawirus, no to testują tą kawę po prostu z ekspresu u mnie w domu, rodzina i znajomi. To jest podstawa i opinia do tego, czy tą kawę spróbować sprzedawać, czy też nie.
A zdarzyło ci się zrobić blend, który smakował tobie, ale nie smakował nikomu innemu?
Oczywiście, moja żona, znaczy to nie, że nikomu innemu, natomiast są osoby, którym po prostu blend nie smakuje, ale to wynika zazwyczaj z tego faktu, że te kawy mają właśnie tą ciemno-paloną. To są kawy, powiedziałbym, bardziej dedykowane do ekspresów, gdyż ta robusta, mówię, robi tą pracę w kubku. Ona sprawia, że ta pianka jest tłusta, gęsta, to fajnie wygląda, bariści się tym bawią. No i ten smak jest też intensywniejszy. Wiadomo, idąc do restauracji, też nie możemy sobie tych kaw czy ziarna wybierać, natomiast sposób podania tak. Bo są jakieś tam flat white, americano, różne cudawianki. Ja się na tym aż tak nie znam. Natomiast to jest forma podania. Kawa jest z tego samego młynka, nie? To samo ziarno. Być może inaczej ubita w kolbie, ale czy z innego ekspresu, ale ziarno jest raczej to samo, nie?
Adam, mówiłeś o tym, że ty palisz kawę średnio. Te małe kraftowe palarnie mają, każda ma swój własny profil?
Palarnie, które ja tu obserwuję w Polsce, palą kawę na różne sposoby. To znaczy u mnie dominujący jest średni. Natomiast inne palarnie, te bardziej rozwinięte, ale wciąż małe, bo to się nazywa mała palarnia. Mają w swoich ofertach nawet kawy jasno palone. Mają też średnio, oczywiście mają ciemno. Wydaje mi się, że kawy średnio palone sprzedają się najlepiej. Są najbardziej zbalansowane w smaku, bo ludzie lubią narzekać na kawę kwaśną. Kwaśne to według mnie są, nie wiem, kiszone ogórki, a kawa ma kwasowość, czyli ja bym to porównał do może do truskawki. Truskawka jest słodka, ale ma jakąś kwasowość w sobie. Z kawą jest tak samo. Teraz ta kwasowość degraduje się wraz z ciemniejszym stopniem wypału, czyli im dłużej jest w piecu, tym tej kwasowości jest mniej. Natomiast wzrasta goryczka. I to jest takie, to jest taka pierwsza rzecz, o której no, zwykły szary Kowalski nie myśli, no bo umówmy się, ja też nie zastanawiam się, co jest w woreczku herbaty i jak to wpływa na moje kubki smakowe.
Możesz zdradzić, jaka kawa z twojej oferty jest najpopularniejsza?
Gdybym miał wskazać faworyta, to wydaje mi się, że ex aequo jest indyjski Malabar i Brazylia Santos. Nie wiem, czy Brazylia Santos wynika z faktu, że jest w moim cenniku kawą najtańszą, aczkolwiek ona jest bardzo pospolita. To znaczy ten smak jest delikatny. On nie powinien przeszkadzać komuś, kto lubi kawę mocną w smaku, czyli gorzką. Ma odrobinę kwasowości, co znowu, jeżeli ktoś pożąda, też nie będzie mu przeszkadzało. Kawa indyjska, ona urzeka według mnie na więcej sposobów, czyli tak jak ja już wcześniej wspomniałem, ziarno, kolor tego ziarna, wielkość tego ziarna, nuty smakowe są dosyć wyraziste i nie określam je jako ciężkie, bo nie czuć tam kwiatów, nie czuć tam owoców, kwasowości praktycznie nie ma w ogóle, albo jest bardzo mała, ale to jest kawa droga. Jest to drogie ziarno, u mnie ona też, jeżeli trafia do klienta detalicznego, no nie kosztuje mało, nie każdy może sobie na nią pozwolić, aczkolwiek schodzi bardzo dobrze.
Ludzie, którzy do ciebie trafiają, szukają świadomie? Czy są też tacy, którzy proszą o polecenie czegoś, bo są świeży w tym świecie kawowym?
Są i tacy, natomiast wydaje mi się, że przewaga jest tych klientów świadomych. Ale na to składa się znowu parę rzeczy. Pierwsza, ludzie zaczynają szukać świeżości. Druga, rzeczy rzemieślnicze, takie, w które człowiek wkłada jakieś serce, stały się w tej chwili modne, pożądane. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że to jest towar luksusowy. Ale zdarzają się klienci tacy z polecenia na przykład, bądź też tacy, którzy szukają, ale nie wiedzą czego. Którzy właśnie sugerują się tym, co podpowiem. Ja zazwyczaj sugeruję te kawy właśnie najbardziej zbalansowane w smaku, no bo nie każdy też potrafi opisać, czego od tej kawy oczekuje. Zwykłe słowo, jakie najczęściej pada, żeby nie była za mocna, nic mi nie mówi, ale nie mogę też z każdym spędzać pół godziny i opowiadać mu, o co w tym wszystkim chodzi. Tutaj z pomocą przychodzą nam te zestawy degustacyjne, które mamy w swojej ofercie. Można za fajne pieniążki kupić sobie i posmakować powiedzmy 7 lub 10 rodzajów kawy.
To co poleciłbyś komuś tak nieprzekonanemu do kawy jak mi na rozpoczęcie przygody z kawą? Jaki gatunek albo jaki blend i jak podane?
To znaczy ja myślę, że poleciłbym ci na leniucha z ekspresu tą kawę indyjską, dlatego że nie zrazisz się tą kwasowością i jeżeli nie lubisz gorzkiego, no to też cię to nie zniechęci. W dalszym próbowaniu oczywiście. Jeżeli będziemy mieli już jakiś poziom czy punkt odniesienia, no to możemy iść albo w lewo, albo w prawo. Natomiast ja bym nie przesadzał też tutaj z tą kwasowością i goryczką, no bo ja też nie palę tej kawy na ciemno, na taki typowy French roast, żeby było czuć, nie wiem, węgiel to może przesadzę, ale no czuć, że ta kawa już była długo w piecu. Wydaje mi się, że to już jest smak dla zaawansowanych kawoszy, którzy naprawdę wiedzą, czego szukają. I odwrotnie również, jeżeli ktoś chciałby spróbować kawy jasno palonej, to też myślę, że to będzie osoba, która wie, czego szuka, bo te kawy jasno palone, one raczej będą herbaciane. Ona będzie bardzo delikatna w smaku, ale znowu może być cytrynowa, może być owocowa właśnie, może być herbaciana, taki Lipton czy coś takiego.
A kawę słodzimy, czy to jest profanacja?
Są gusta i guściki. Myślę, że na ten temat lepiej się nie wypowiadać. Można kogoś urazić na przykład, ale ja osobiście słodziłem kiedyś, pijąc kawę, nie chcę używać marek, ale marketówkę, tak, mieloną. Dlaczego słodziłem? Bo mi gorzka nie smakowała. Dodawałem mleko, no bo mi gorzka nie smakowała. Ona była gorzka z definicji, no bo była ciemno wypalona. Czyli według mnie, jeżeli ktoś i słodzi, dodaje mleka, to znaczy, że niekoniecznie to ziarno czy ta mielonka jest dobra. No bo to jest takie podrasowywanie tej kawy. Natomiast odrobina mleka, nawet w dobrej kawie, może zdziałać dużo dobrego. Także nie chcę za mocno krytykować mleka, natomiast ten cukier, no niektórzy lubią słodkie, nie? Aczkolwiek no, kawa raczej z definicji jest gorzka albo gorzkawa.
A takie wynalazki w cudzysłowie jak kawa ze Sprite'em?
Nie próbowałem, nawet nie słyszałem. Wiem, że są kawy aromatyzowane. Nawet parę osób mnie o to pytało. Natomiast dla mnie to jest właśnie profanacja. Uważam, że dodawanie olejków spożywczych do czegoś, co już jest dobre z swojej natury, co jest darem tej natury, co jest produktem premium, nie potrzebuje dodawania jakiejkolwiek chemii, bo te olejki często, gęsto to są po prostu jakieś sztuczne związki. Robi to też według mnie bałagan w młynku, w ekspresie, zostawia jakiś ślad, ten smak może później pozostawać, jeżeli zmienimy kawę z powrotem na czyste ziarno, może gdzieś się to później powtarzać przy niedokładnym umyciu, czy może zapychać się. Więc ja czegoś takiego osobiście nie planuję wprowadzać. Natomiast warto tutaj powiedzieć, że jeżeli ktoś szuka tego smaku owocowego w kawie, właśnie należy iść tropem kaw jasno palonych. A jeżeli komuś kawa jasno palona nie smakuje, to wówczas proponuję sobie wkroić skórkę od pomarańcza, czy wkropić cytryny, czegoś naturalnego, a nie olejku do kawy.
Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że do zobaczenia przy kawie.
A ja tylko dodam, że ostatecznie zapomnieliśmy o tym, żeby coś zaparzyć, więc Adam, mam pretekst, żeby wrócić i na pewno to zrobię. Szykuj ekspres. To wszystko, co przygotowałem w tym odcinku podcastu W Terenie. Mam nadzieję, że choć trochę poczuliście te wszystkie smaki i aromaty, a jeżeli nie, zajrzyjcie na www.magazyn67.pl i na facebookowy fanpage magazynu 67. Być może pomocne okażą się zdjęcia. Ja już się żegnam. Za tydzień prawdopodobnie tata w pile, a kolejny podcast W Terenie 31 maja. Choć kto wie, może zdarzyć się wcześniej.